Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zimowo, pięknie, śnieżnie, biało, ale też słonecznie. Witam Państwa, Dorota Niebrzydowska wraz ze mną goście, pani Beata Kalinowska i pani Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry. Dobra. Dzisiaj rozdajemy prezenty. Zgadzają się panie ze mną?
Tak.
Dobrze, bardzo fajnie. Zacznijmy od tych, które nam się należą. Czy w ogóle takie są prezenty, które pracodawca, widząc, że w kalendarzu zbliżają się święta Bożego Narodzenia, bądź też inne święta, musi sobie w budżecie zaplanować. Są takie prezenty, czy ich nie ma?
Ustawowo przewidzianych przepisami prawa pracy niestety nie ma. No ale oczywiście, jeżeli pracodawca chce, to zawsze może. Istnieją pewne oczywiście wyjątki dotyczące tworzenia na przykład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który to regulamin funduszu zazwyczaj przewiduje jakieś dofinansowanie związane ze świętami, na przykład świętami bożonarodzeniowymi.
Ale obligatoryjnie pracodawca o tym myśleć nie musi.
Obligatoryjnie musi, jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wówczas ma obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także pracodawca, który prowadzi działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Wtedy niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników też musi taki fundusz tworzyć.
Czy wysokość tego funduszu jest określona ustawowo, czy pracodawca po prostu sobie dobrowolnie, na przykład ma nadwyżkę, wrzuci tam troszkę pieniędzy, żeby zasilić ten fundusz, a jak nie ma nadwyżki, to z tego funduszu szybciutko uszczknie.
Nie, to jest oczywiście określona wysokość w przepisach. Pracodawca dokonuje odpisu takiego na fundusz. To jest odpis na jednego pracownika w wysokości 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ustalonego, obowiązującego w roku poprzednim.
Na jednego pracownika,
na jednego,
tak?
pracownika. I w zależności, ile jest osób zatrudnionych, to ten fundusz to jest jakby tworzy całą pulę. Oczywiście ta liczba zatrudnionych to jest taka przeciętna liczba, którą on sobie tam, prawda, na koniec roku koryguje.
To, że on ma taki obowiązek, to może na przykład w jakichś sytuacjach wyjątkowych, a takich trochę w naszym zawodowym życiu już doświadczyliśmy, chociażby w ostatnim okresie, zrezygnować z takiego odpisu na fundusz?
Znaczy może nie z odpisu, ale na pewno niektórzy pracodawcy mogą w ogóle nie tworzyć funduszu. To znaczy, jeżeli uzgodnią to z organizacją związkową, to mogą nie tworzyć, poza tymi wyjątkowymi sytuacjami, jeżeli chodzi o te instytucje budżetowe i jednostki samorządowe. To niektórzy pracodawcy w ogóle mogą zrezygnować z tworzenia funduszu.
To wymaga dogadania się ze związkami zawodowymi, tak?
To jest tak, że w ogóle ten fundusz tworzy się w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Jak nie ma takiej organizacji, z przedstawicielem pracowników wyłonionym przez właśnie tych pracowników. I później, jeżeli chce właśnie zrezygnować z takiego odpisu, to musi dokonać odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania, co też następuje właśnie w uzgodnieniu z przedstawicielem organizacji pracowników bądź też organizacji związkową.
Czyli jeżeli już utworzy taki fundusz, to ten fundusz po prostu jest. Żeby go zlikwidować, musi się porozumieć ze związkami, żeby zawiesić ten odpis, bo też chyba takie sytuacje mogą być. Także na jakiś okres, kiedy trudna sytuacja w zakładzie pracy, to zawieszają ten fundusz, a potem na przykład wracają do niego.
To znaczy, jeżeli taki fundusz jest, postanowienia tego funduszu czy regulaminu zawarte są w układzie zbiorowym pracy, to tam jest możliwość zawieszenia na okres nie dłuższy niż 3 lata. To jest wtedy zawierane porozumienie, które jest odpowiednio zgłaszane do właściwego okręgowego inspektora pracy.
Jeżeli taki fundusz w zakładzie pracy jest, to nie jest po to, żeby tam gromadzić pieniądze, tylko po to, żeby pracownicy z niego korzystali, prawda? Czyli musi być jakiś regulamin świadczeń wypłacanych z tego funduszu socjalnego. Ale ponieważ jesteśmy w takim przedświątecznym okresie i większość z nas, może niekoniecznie większość, ale są tacy wśród nas, chociaż też śledząc media społecznościowe i przeróżne firmy, jak prześcigają się w tym pracodawcom, jak obdarować swoich pracowników. Widzimy, że pracodawcy dają takie świąteczne bony. Czy to też jest pokrywane z Funduszu Świadczeń Socjalnych?
Takie bony mogą być pokrywane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z tym, że bardzo ważna kwestia jest taka, aby zróżnicować przyznawanie tych bonów od sytuacji życiowej, socjalnej, materialnej pracownika, bo to jest bardzo istotne kryterium, którym w zasadzie pracodawca, przyznając świadczenia, czy komisja wyłoniona socjalna przez pracodawcę, musi się kierować przy przyznawaniu wszelkiego rodzaju świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bo funduszowi tak naprawdę przyświeca taki cel, aby jakby równoważyć tę sytuację trudną, na przykład najbardziej chyba finansowa tu się przekłada, pracowników, którzy zarabiają najmniej, mają najmniejsze dochody, albo nawet mają dobre dochody, ale na utrzymaniu mają więcej osób w porównaniu do innych pracowników, czyli aby wyrównywać ich taką sytuację socjalną, rodzinną, ekonomiczną, materialną. Więc temu to przyświeca, więc nazwanie czegoś bonem i przyznawanie z Funduszu Świadczeń Socjalnych jak najbardziej wchodzi w rachubę, ale oczywiście przy zastosowaniu pewnych kryteriów, które są właśnie uzależnione od sytuacji.
Czyli rozumiem, że może być tak, że w zakładzie pracy dwóch pracowników pracujących na tych samych stanowiskach, wykonujących ten sam zakres obowiązków i pracujących dokładnie tak samo, czyli dobrze, bardzo dobrze, dostanie zupełnie inne wynagrodzenie, no może nie wynagrodzenie, ale zupełnie inne świadczenie na święta?
Zdecydowanie tak, ponieważ zazwyczaj pracownicy określają swój taki dochód albo na członka rodziny, albo na pracownika. Tutaj pracodawca już pozostawia, znaczy pracodawcy pozostawiony jest ustalanie tej sytuacji finansowej, więc określając taki przychód pracownika, stosownie do tego, według jakichś tam ustalonych kryteriów, te świadczenia są przyznawane i faktycznie może być tak, że na tych samych stanowiskach dostajemy w innej wysokości albo zwiększony bon, albo zmniejszony, albo w ogóle inną zawartość paczki świątecznej dla dzieci, bo często to są gotowe paczki już kupowane dzieciom, więc będzie ta paczka, nie wiem, u jednego pracownika na przykład dwukrotnie nawet przewyższająca tą zawartością paczkę kogoś, kto pracuje na tym samym stanowisku.
Czy można w ogóle jeszcze odwrócić jakby w ten sposób, że nie można dawać porówno. I to jest ta zasada naczelna, która powinna przyświecać pracodawcy, że nie dajemy porówno wszystkim pracownikom.
No i zasada kodeksowa dyskryminacji ze względu na sytuację materialną. Tutaj zaraz się poczuję wywołana do tablicy. Ale zanim jeszcze o to zapytam, jak to różnicować i jakie kryteria przyjąć, to takie nasuwa mi się pytanie, bo odpis na fundusz socjalny na każdego pracownika jest taki sam. Tak. I może się okazać, że pracodawca odpisuje na pracowników 50, a z Funduszu Świadczeń Socjalnych korzysta 12. Może być taka sytuacja?
Znaczy nie powinno być takiej sytuacji, dlatego że no, tu jest pewien charakter taki dostępności otwarty przy tych świadczeniach z funduszu. On powinien być w taki sposób skonstruowany, postanowienia tego regulaminu takie, żeby każdy miał dostęp i mógł z tego korzystać. Ale oczywiście...
Nie ze wszystkiego, tak?
Nie ze wszystkiego, no bo życie jest takie, że jeden lubi wycieczki i będzie co roku korzystał z tej formy. Ktoś tego nie lubi i z tego
nie
skorzysta.
Będzie chodził na masaż.
Ale przynajmniej ma tą swobodę, prawda, że może w każdej chwili z tego skorzystać. I tu jest, i głównie o to chodzi.
Jak określić to, jakie dokumenty ma pracodawca przedstawić? Czy to tylko oświadczenie o jego sytuacji materialnej ma być podstawą do tego, żeby takie wynagrodzenie, źle mówię, żeby takie świadczenie z funduszu socjalnego otrzymać? Czy to są jakieś katalogi tych dokumentów? Czy pracodawca może dowolnie sobie wybierać?
Tak, pracodawca może sobie swobodnie wybrać formę przedstawiania dochodu na pracownika, czy na członka rodziny pracownika. To absolutnie może być tylko oświadczenie. Jeżeli pracodawca daje wiarę, to tutaj nie ma jakby powodów do tego, żeby uciekać się do jakichś rozliczeń, na przykład do przedstawiania rozliczeń podatkowych, zwłaszcza współmałżonków, bo Niektórzy po prostu nie chcą tego ujawniać. I jeżeli nie chcą, to wówczas oczywiście mogą być zakwalifikowani do tej grupy najbardziej zarabiających, znaczy z najlepszą sytuacją finansową. Więc z tym trzeba się liczyć. Ale taka możliwość jest sięgania po jakieś inne dokumenty, aczkolwiek ustawa nie przewiduje, jakie to mają być dokumenty.
Ale pracodawca na przykład może sobie zażądać wglądu do zeznania podatkowego za rok poprzedni?
Oczywiście. Jak najbardziej. Jest to dopuszczalne, dlatego że w ustawie kryterium przyznawania świadczeń socjalnych to jest sytuacja materialna pracownika, między innymi, prawda? Więc żeby tą sytuację przedstawić, to ustawa dopuszcza na bazie tego przepisu również korzystanie z takich form jak rozliczenie podatkowe, które w sposób wiarygodny określa wysokość dochodu w rodzinie, na współmałżonka i tak dalej.
Czyli to, że przynosimy swoje zeznanie podatkowe do wglądu, to nie jest niczym dziwnym. Czy sytuacja nasza majątkowa obejmuje naszą rodzinę? To znaczy, czy pracodawca może mieć wgląd w sytuację majątkową naszej rodziny? Czyli pytać o zarobki współmałżonka, dzieci dorosłych bądź studiujących, takich, które mogą już pracować.
Tak, aczkolwiek no, tutaj rzadko się raczej zdarza, bo w takich oświadczeniach raczej pracownicy podają ogólny dochód w rodzinie. No i dopiero też w praktyce jest tak, że pracodawca, jeżeli ma pewne zastrzeżenia, bo wydaje mu się, że jednak to nie jest wiarygodna ta wysokość określona przez pracownika, to wtedy domaga się dodatkowych dokumentów. Ale generalnie no, może
prosić o jakieś uwiarygodnienie informacji składanej w oświadczeniu i zazwyczaj to oświadczenie polega na tym, że są pewne określone widełki dochodowe i pracownik ma się określić w któryś z nich, nie wiem, 3 różne kryteria i wówczas na podstawie tego określenia się przez pracownika pracodawca przyznaje.
A ja rozumiem, że to jest uregulowane w jakimś regulaminie świadczeń socjalnych, tak, bądź czymś takim, co dokładnie jest ustalone, co komu przysługuje, w jakiej wysokości, na jakich zasadach, co powinien przedstawić, do kiedy, czy na przykład chce korzystać z takiego świadczenia, czy nie.
Tak, jest regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych właśnie w opracowaniu ze związkami czy w uzgodnieniu z przedstawicielem, więc w tym regulaminie powinny być określone to jak najbardziej dokładne, żeby pracownik nie miał wątpliwości, albo żeby nie było niedomówienia, że czegoś nie złożył w terminie i tak dalej, bo prawda, nie wynika to jasno i klarownie z przepisów.
Jeżeli chodzi o święta, no to tutaj bony przedświąteczne, prezenty przedświąteczne, ale na co jeszcze pracodawca może wydawać pieniądze z Funduszu Świadczeń Socjalnych? Na przykład, czy takie spotkanie opłatkowe przy choince, przy miłym mille zastawionym stole wchodzi w grę. Może jednemu 2 pierogi, a innemu 3. Ja wiem, żeby było zróżnicowanie, ale czy w ten sposób możemy potraktować?
Czasami nie byłoby to złe.
Nie, taka sytuacja, znaczy tak, spotkanie opłatkowe to nie. Ponieważ,
nie?
No to nie, bo właśnie trudno jakby ustalić kryterium, co komu i w jakiej wysokości przysługuje, ale ustawa...
Reglamentacja jedzenia się nie podoba. Tak.
To nie bardzo. Ale oczywiście ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych precyzuje, na co te środki mają być przeznaczone. I głównie jest to tak naprawdę, mają być to różne formy wypoczynku, to ma być działalność kulturalno-oświatowa i często jest to dofinansowanie do biletów, do kina, do teatru, do filharmonii.
No ale jak chór zaprosimy na takie przedświąteczne spotkanie i uświetni nam, no to przecież kulturalna bardzo działalność będzie.
To tutaj można byłoby się zastanowić, ponieważ to, co koleżanka mówi, właśnie ta działalność jest określona i na przykład jakieś imprezy integracyjne, jeżeli są połączone z
koncertem,
z wyjściem do muzeum, nie wiem, co tam jeszcze może być, jakiś tam spływ kajakowy i tak dalej, no to wtedy tak, to wtedy to może być dofinansowane.
I ale też nie każdy tak samo to dofinansowanie otrzyma.
Tak, wtedy na podstawie oświadczenia o sytuacji finansowej. Tak.
Chociaż tutaj też jest orzecznictwo takie, że już przyjmuje się, że też mogą być te świadczenia. Niektóre w równej wysokości. Chodzi o te takie szeroko dostępne, prawda, różne formy. Także to też jest już tak bardzo łagodnie traktowane, jeżeli chodzi o orzecznictwo sądowe.
A czy można takiemu pracownikowi, który występuje o dofinansowanie, bądź też to takie bony, w ogóle o wypłatę z Funduszu Świadczeń Socjalnych odmówić, jeżeli, no nie wiem dlaczego, ale po prostu odmówić.
To tak się odmawia z różnych przyczyn. Na przykład odmawia się dlatego, że pracownik w momencie, kiedy złożył oświadczenie czy wniosek o przyznanie świadczenia, już nie był pracownikiem, prawda? Są takie różne sytuacje. Co do zasady, myślę, że można odmówić się wtedy, kiedy po prostu nie złoży oświadczenia chyba o swoich wysokości.
Oświadczenia albo nie złoży na przykład wniosku o jakieś świadczenie, bo często w regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bardzo wyraźnie jest przewidziana procedura, kiedy i w jakich sytuacjach te dofinansowania przysługują, albo jakieś świadczenia. I wtedy na przykład wyznacza się pewne terminy na składanie wniosków. I jeżeli pracownik nie dochowuje takiego terminu, również jest pozbawiany na przykład takiego świadczenia. Ewentualnie można odmówić w sytuacji, gdy w ogóle pracownik wnosi o coś, co nie jest przewidziane w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bo trzeba tutaj zważyć na to, że pracodawca i związki zawodowe albo przedstawiciele pracowników, bo tak rozumiem, ma się to odbywać w jakiejś współpracy i wzajemnym porozumieniu, ustalają, na co w ogóle te środki mają być przeznaczone. Czego potrzebują pracownicy najbardziej, czym są najbardziej zainteresowani? Bo będziemy mieć grupę osób zainteresowaną dofinansowaniem
sportem.
Właśnie sportem i dofinansowaniem, nie wiem, do karnetów, na siłownię, do jakichś kart, które umożliwiają wejście na różne obiekty sportowe, a będziemy mieć grupę melomanów zainteresowanych na przykład
karnetem
do opery. I moim zdaniem najlepszym wyjściem będzie jakby tutaj określenie się pracowników i ewentualnie tworzenie tego regulaminu w zgodzie z ich jakby też chęcią korzystania z tego funduszu.
A czy to dofinansowanie, przepraszam, musi być do konkretnych biletów, do konkretnych działań, do konkretnych faktur, czy trzeba potem przedstawiać, że się z czegoś skorzystało. Czy można po prostu ekwiwalentem wypłacić, pójdzie, to pójdzie, nie, to nie pójdzie.
W sumie tak, ma iść. To znaczy, powinno być to jednak dofinansowanie do czegoś, co się odbędzie. To nie jest jakaś taka zapomoga finansowa i korzystamy bądź nie. Tylko tak naprawdę zazwyczaj jest to w formie albo już biletów, albo jakiejś takiej rezerwacji tego biletu, że musimy iść, odebrać i z tego skorzystać. No bo to na tym ma polegać ta pomoc socjalna. Więc na pewno nie możemy traktować funduszu jako jakaś taka ekwiwalentność różnych form, z których nie korzystamy, ale jednak mamy z tego pieniądz.
Rozumiem, że jeżeli na przykład chodzimy na siłownię, bądź na masaże, to przynosimy fakturę, bo tego może pracodawca zażądać,
tak?
No ale jak idziemy do kina 5 razy, bilety?
Tak. No nie, myślę, że już tutaj pracodawca zakłada, że jednak będzie to wykorzystane, albo sam pracodawca często ma jakąś tam pulę biletów, które rozdaje. Chociaż przychodzi mi do głowy jeden przypadek, kiedy tak naprawdę możemy nie korzystać z wypoczynku w takiej formie, jak zwykle rozumiemy, czyli na przykład dofinansowanie do wypoczynku. My możemy być w domu na urlopie, a z tego 14-dniowego urlopu korzystać i w sumie nie wyjeżdżamy nigdzie. I tak pospolicie, my nie wypoczywamy nad jeziorem ani nad morzem, tylko jesteśmy w domu i to jest nasza forma. I w sumie...
kupiliśmy sobie, żeby lepiej nam się wypoczywało.
Ale jest to też forma wypoczynku,
ale właśnie jest to też forma wypoczynku, tylko taka niespełniona w jakiejś takiej formie, którą zazwyczaj sobie wyobrażamy. I tutaj dofinansowanie będzie przysługiwało, o ile warunkiem będzie wykorzystanie urlopu w jakimś tam wymiarze.
Tylko i wyłącznie to. No ale na przykład dofinansowanie do wypoczynku
dzieci
to już...
faktura i oczywiście tu jakby udokumentowanie tego, że faktycznie do tego wypoczynku doszło.
Czyli, ale to czy... będziemy to dokumentować, czy nie? To zależy od pracodawcy, to w przepisach prawa?
Nie. Tu tego nie ma. Tu pracodawca właśnie ustala, tak jak mówiłam, z przedstawicielstwem i on wtedy ustala na jakich zasadach i co jest potrzebne, jakie oświadczenia, jakie dokumenty i tak dalej. To wszystko powinno być precyzyjnie określone w regulaminie.
Czyli może on nam wierzyć, że pójdziemy 15 razy do kina w roku i wcale nie żądać od nas żadnych biletów, ani nam tych biletów nie kupować i tylko po prostu przelać nam pieniądze na przykład w miesięcznym ratach na to, żebyśmy jednak z tej kultury w jakiś sposób skorzystali. Bądź też wręcz przeciwnie, zażądać biletów powiedzieć...
Ja myślę, że nawet to powinno być w tej formie.
No
ja bym się jednak... Bo to nie jest tak, jak koleżanka mówiła, że to nie jest właśnie, prawda, tak, że to my dostajemy na coś, tam i sobie decydujemy. To jest na konkretny cel i pracodawca, jeżeli wymaga, że mamy to przedstawić, to po prostu mamy to przedstawić.
Jeżeli chcemy skorzystać z jakiegoś świadczenia, to korzystamy i ewentualnie dokumentujemy.
To jeszcze zapytam o młodych pracowników, o tych, którzy dopiero wkraczają w ten świat pracy i dopiero się pozatrudniali. Czy można mieć taką karencję w regulaminie, że na przykład dopiero świadczenia przysługują po roku od przepracowania, albo nie przysługują tym, którzy są na czas próbny, albo tym, którzy mają umowy na czas określony. Ja mogę wyliczać dalej, ale pani niech odpowiada, czy mogę.
Nie, absolutnie nie. To nie jest kryterium socjalne. Tu chodzi o to, że pracodawca ma się tylko i wyłącznie opierać na kryterium socjalnym, materialnym, prawda, pracownika, a okres zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy absolutnie nie jest takim kryterium.
I nawet to, że ten odpis nie będzie obejmował całego roku, to też nie jest żadne kryterium, bo to, że na każdego pracownika mamy jakiś odpis w jakimś procencie, to też nie oznacza, że to są pieniądze jakby nam należne w tej całej puli. Absolutnie nie. W zasadzie to są środki pracodawcy. I on dokonuje odpisu, a potem ten podział jest już zgodnie z regulaminem. Bo często pracownicy mają takie przeświadczenie, że nie dostają całej tej puli, którą pracodawca odpisał. Ale właśnie nie na tym polega ta zasada główna, która przyświeca Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych.
Jeszcze ja bym dodała jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętajmy o tym, że świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mają charakteru obligatoryjnego. Co to oznacza? Mhm. To oznacza tyle, że pracownicy, my, nie mamy roszczeń do pracodawcy o wypłatę i przyznanie takiego świadczenia. Więc on tak naprawdę... Roszczenie powstaje dopiero wówczas, jeżeli pracodawca nam naliczy konkretne świadczenie, prawda? Czyli przyznano. Mamy już na liście, że przyznano nam i nie wypłaci. A w każdym innym przypadku niestety nie ma opcji jakby wymuszenia od pracodawcy konkretnego świadczenia.
Nawet jeżeli według tego regulaminu nam się należy?
Tak jest, nawet jeżeli tak. Bo na przykład pracodawca uznał, że prawda, coś tam, że kryterium jest nie takie, albo w sensie, że oświadczenie jest coś tam i tak dalej. Także pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważna rzecz.
Na przykład w przypadku jakichś zapomóg bezzwrotnych, trudnej sytuacji życiowej, w której pracownik się znajduje, pracodawca może to ocenić, że to nie jest tak, aż taka zła sytuacja i jej nie przyzna. Chociaż pracownik będzie uważał, że jednak mu się należy bezwzględnie. Więc to akurat pracodawca ma taką swobodę w nieprzyznaniu.
To jeszcze o tych młodych pracowników się upomnę. Jeżeli 1 listopada się zatrudnili, a teraz są bony przedświąteczne, dostają?
No dostać, oczywiście, że tak.
A jak nie?
No jak nie, no to właśnie.
To nie ma roszczenia.
No właśnie
tak się to skończyło, co się z moje upominanie o młodych pracowników. Że jeżeli tak, powinien dostać, ale tak naprawdę to roszczenia nie ma, bo jeszcze go na liście nie było i tak nikt nie zadbał, żeby na tej liście się znalazł. A dopóki nie ma go na liście i nie ma tej podstawy, to roszczenia nie ma. Można próbować rozmawiać, ale pewnie nic poza tym.
Próbować też do sądu, no chociaż nie jest takie.
Albo do nas skargę złożyć, że zostali pominięci, aczkolwiek zgodnie z regulaminem powinni być ujęci. Podobnie zresztą jest jak z osobami, które korzystają z jakichś długotrwałych nieobecności. Też czasami są pomijane. Na przykład korzystają z urlopów macierzyńskich.
A też tak nie powinno być.
A nie powinno tak być, oczywiście.
No to tak przedświątecznie nie będziemy tutaj skarg do sądów składać. Po prostu rozmawiajmy z pracodawcą. No i się nie zdziwmy, że może niektórzy dostali bony przedświąteczne, a my ich nie dostaliśmy. Cieszmy się. To znaczy, że nasza sytuacja materialna jest na tyle fajna i dobra, że te bony posłużą komuś innemu, a my swoje święta zrobimy we własnym zakresie. Dziękuję serdecznie. Moi goście to pani Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.
Dziękujemy. Wesołych świąt.
Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia mówi państwu Dorota Niewrzydowska.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.